Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam naszych drogich radiosłuchaczy w kolejnej audycji Głos Krakowa. Dzisiaj mamy szczególnego gościa, laureata nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny, znanego wszystkim słuchaczom Radia Maria, pana Lecha Polakiewicza.
Szczęść Boże wszystkim, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo się cieszę, że mogę tego wywiadu udzielić panu doktorowi inżynierowi Antoniemu Ziębie.
Ja się cieszę przede wszystkim z tego, że kapituła nagrody dostrzegła, powiem, kolegę, z którym się od dawna znamy i którego działalność na rzecz polskiej rodziny, polskich rodzin jest mi bardzo bliska i wysoko ją cenię. I chciałbym może troszkę przybliżyć i osobę, i historię tej wielkiej apostolskiej pracy, która trwa do dzisiaj. Drogi Lechu, kiedy zaczęła się, powiedzmy, ta wspaniała, jakże pożyteczna dla setek tysięcy polskich rodzin działalność apostolska w Radiu Maryja?
Najpierw powstało radio i byliśmy słuchaczami tego radia. I oczywiście, jak był kontakt ze słuchaczami, co jest też podstawowym elementem pracy radia, zabierałem głos telefonując do radia i byłem na antenie wielokrotnie, co skutkowało tym, że w pewnym momencie dostałem telefon od przyjaciół z domowego kościoła, którzy posługiwali w Radiu Maryja, żebym tam przyszedł kiedyś. Bo, jak wiadomo, Radio Maryja jak powstało, to oprócz ojców redemptorystów byli świeccy, ale na ogół to byli ludzie ze wspólnot. Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym, Neokatechumenat, ludzie zaangażowani w Kościele już w jakiś tam sposób, bo tacy, powiedzmy, przyszli do radia i nie pytali za ile, tylko po prostu chcieli służyć w takiej czy innej formie, również przy mikrofonie. I jeżeli ojciec dyrektor wyłapał mój głos z telefonów i coś mu się spodobało w tym głosie i mówił, czy znacie tego, no to oczywiście wszyscy znali, bo zakładaliśmy domowy kościół w Toruniu przed laty, no więc byliśmy znani wszystkim członkom domowego kościoła i od razu telefon był, mamy przyjść. Jakoś to była niedziela, i poprowadzić poranny blok modlitewny od tej godziny tam szóstej do tej w pół do dziewiątej, coś takiego było. Między innymi tam jest jucznia, no nie ma problemu, możemy przyjść. Jucznia w domowym kościele no, jest też od samego początku, także z brewiarzem obyci. No poprowadziliśmy to, bo to są zapowiedzi, taki spikerski powiedzmy w blok. I to było na tyle, powiedzmy, na początek.
Ja rozumiem, że właśnie dzięki tym głosom oddolnym jeszcze spoza studio zostaliście zauważeni, ty Lechu i świętej pamięci umiłowana małżonka Elżbieta. I po tych wstępnych audycjach, takich jeszcze, tak, tutaj usłyszeliśmy, może nie audycjach, tylko właśnie bloku modlitewnym, padła propozycja z waszej czy z ojca dyrektora Tadeusza strony, żeby już podjąć taki blok tematyczny rodzina, służba rodzinie.
To było tak, że w jakiś sposób już zaistnieliśmy w radiu, więc włączyliśmy się w tą wspólnotę, a wspólnota w radiu była proszona od czasu do czasu na rekolekcje wyjazdowe. Mieliśmy na przykład takie rekolekcje, autobusem jechaliśmy do Górki Klasztornej, tam powiedzmy na dwa dni, czy takie weekendowe, gdzie były też i nauki, i msze święte, i oczywiście rozmowy. No i tam właśnie tak wypadło, że zaproponowałem, to był nasz pomysł, zaproponowałem taką nową formę audycji, bo audycje dla rodzin były. Były jakoś tak nie za bardzo regularnie, to wszystko szło, ale były. Tyle, że prawdę powiedziawszy, mnie się nie podobały, bo początki radia były takie, że no nie było tam jeszcze sił kwalifikowanych. Były różne panie, które bardzo nobliwie i żarliwie się modliły, ale ojciec dyrektor no, wolał, żeby to były młode głosy, jakieś takie sprężone, żeby każdy, ojciec Jan Mikrut mówił, każde słowo ma być jak sęk, a nie takie ze wzniesionymi oczami w niebo, prawda? I żona mówi, no posłuchaj, tak, to audycja dla rodziny. Ja mówię, nie. A co, byś lepiej zrobił? No mówię, pewnie, żebym lepiej zrobił, ale się nie pchałem. No ale tam na te rekolekcje też pojechaliśmy i zaproponowałem ojcu dyrektorowi systematyczne takie audycje formacyjne dla małżonków, pod nazwą audycja dla małżonków i rodziców. I było pytanie, że dlaczego? Przecież całe radio jest dla rodzin. Ja mówię, no tak, oczywiście, ojciec ma rację, ale rodzina jest taka, jacy są małżonkowie. Najpierw trzeba formować małżonków. Uformowani małżonkowie dobrze wychowują swoje dzieci, cała rodzina dobrze funkcjonuje, wtedy dobrze funkcjonuje społeczeństwo i Kościół, bo księża skąd są wybrani? No, z ludu Bożego, prawda?
Rozumiem, że ta propozycja twoja, drogi Lechu, została przyjęta przez ojca dyrektora i wtedy żeście od razu ustalili, że to mają być cotygodniowe audycje, bo to jest ogromny wysiłek, prawda, systematycznie, co tydzień i to jest długa audycja, prawda, prowadzić ten temat na antenie radiowej.
Początki radia były takie, że właściwie program się dopiero tworzył. I pierwsze audycje to były, zaczynały się po Aniele Pańskim o godzinie 18, czyli gdzieś 18.10 do godziny 19.30, bo 19.30, to był jeszcze poniedziałek na dodatek, była już transmisja jakiejś mszy świętej z terenu. I to był poniedziałek i taka godzina wczesna. I co było? Po prostu dzwoniły starsze, wyłącznie starsze osoby. Żadnego młodego głosu matki, ojca nie było. Wszyscy ganiali wokół dzieci, wokół lekcji, wokół kolacji, kompania i tak dalej. To nie ten czas. No więc to na szczęście krótko trwało. Audycja została przeniesiona na godzinę późniejszą, po 20, potem właśnie po apelu jasnogórskim. No i w końcu z piątku przesiadła się na wtorek, bo był poniedziałek, z poniedziałku na piątek, potem piątek był dla młodzieży, myśmy się cofnęli do wtorku i tak już zostało we wtorek, z tym, że na początku to były audycje krótkie, gdzieś około godziny, dopiero później one w ramach rozmów niedokończonych trwały już tak długo. I początkowo nas pilotował ojciec Jan Mikrut. W momencie, kiedy radio weszło na satelitę i zasięg już był, powiedzmy, ogólnoeuropejski, a potem i światowy, no to żeby tak wszystko na pewno było dobrze, to ojciec Jan Mikrut był razem z nami i pokazywał, jak to ma wyglądać.
Ja bym teraz jeszcze wrócił do tej formacji, którą wyście jako małżonkowie, prawda, Lech i Elżbieta zdobywali w domowym kościele. Wiemy, że zawsze w dobrym kształtowaniu tego życia religijnego, formacji religijnej, zawsze musi być wielka rola jakiegoś kapłana. Wiem to ze swojego doświadczenia, swoich przyjaciół. Czy wyście też na początku swojej drogi, właśnie służby rodziną w kręgach domowego się mieli szczęście mieć takiego kapłana, który wam pomógł w tej Bożej drodze, na drodze właśnie małżeńskiej, rodzinnej?
Oczywiście, taki kapłan był, ale jeszcze wtedy nie myśleliśmy o służbie rodzinie, tylko myśleliśmy o wzajemnej służbie sobie w małżeństwie, bo to były czasy jeszcze narzeczeńskie. I w ramach rekolekcji takich całotygodniowych, akademickich, które prowadził ojciec Karol Meissner, myśmy do niego na rozmowę taką poszli, bo były takie możliwości, żeby pójść do pokoju, porozmawiać z rekolekcjonistą. I ponieważ on bardzo ciekawie ujmował zagadnienia związane z płciowością, miłością, rozpoznawaniem płodności, to były czasy, muszę powiedzieć, kiedy nie było jeszcze regularnych poradni rodzinnych przy kościele, bo to był rok 66, potem 67. No i mówimy do niego, proszę ojca, prosimy nas przygotowywać do małżeństwa. A on mówi, no bardzo bym chętnie to zrobił, ale ja jestem rekolekcjonistą i bez przerwy jeżdżę po Polsce. A my jesteśmy studentami, mamy legitymację, zniżki kolejowe i możemy jeździć po Polsce. Też proszę bardzo, data, adres, my się stawimy. I tak nam wyznaczał z miesiąca na miesiąc i całe normalne przygotowanie do małżeństwa on nam prowadził, a myśmy się z nim spotykali. To w Poznaniu, to w Gdyni, to gdzieś tutaj na południu Polski, do jakiegoś prywatnego mieszkania na określoną porę i on nas tam przygotował do małżeństwa. I są zdania, które głęboko nam zapadły i w naszą pamięć. do których się stosowaliśmy zawsze, oby nigdy nad waszym zagniewaniem nie zachodziło słońce. I żeby nie było dnia, w którym byście ze sobą nie porozmawiali, w spokoju już po wszystkich tam, prawda, kłopotach usiąść i porozmawiać koniecznie. Te dwie takie, powiedzmy, zasady nam najbardziej utkwiły i tego się trzymaliśmy od początku. To było, jeżeli chodzi o jakieś takie ukierunkowanie przez księdza, ale to nie wszystko. To był ksiądz, że tak powiem, żywy, z którym kontaktowaliśmy się. Natomiast jeszcze w czasach narzeczeńskich każde z nas miało dzieło Miłość i Odpowiedzialność Karola Wojtyły. I ja to czytałem i moja Luba czytała to. Jak się poznaliśmy, okazało się, że to samo, no to już razem żeśmy tą książkę przegryzali, bo to tak raz to nie wystarczy. Raz trzeba przeczytać, znowuż ten sam akapit, żeby dokładnie zrozumieć, o co chodzi. Byliśmy tym dziełem zachwyceni. Ja myślę, że te wszystkie jakieś inspiracje do dalszego naszego życia zaczerpnęliśmy właśnie z Miłości i Odpowiedzialności Karola Wojtyły. Ojciec Karol Majster nam już, że tak powiem, dopomógł praktycznie do tego, żeby rozpoznawać płodność, nie bać się, nie chodzić w ciemnościach w tym zakresie, tylko mieć te sprawy oswojone i również móc służyć innym.
Patrząc właśnie na tą posługę, szczególnie dla narzeczonych, kilka takich fundamentalnych rad dla narzeczonych, ale żyjących dzisiaj, w 2017 roku. Może dwie, trzy takie, żeby może nas słuchają i może właśnie, żeby zapamiętały na całe swoje już życie w związku małżeńskim.
Myśmy zaczynali to dosyć wcześnie, także to było tyle lat temu, lata powiedzmy 70. i dalej do gdzieś 90. Teraz są jeszcze trudniej, mają narzeczeni, jeszcze trudniej, zdecydowanie. I zresztą w praktyce i poradnianej, i potem na rekolekcjach, gdzie też dorosła młodzież odwiedzała swoich rodziców, widzieliśmy, ile szkody robi jakieś nieopanowanie w zakresie swojej seksualności. Po prostu otwiera się furtkę i potem już nic poza współżyciem nie ma, nic więcej nas nie interesuje. I to jest bardzo źle. Zresztą właśnie w poradni pracując, pierwsze zdania zaczynam rozmowę i po oczach tych ludzi, tych młodych widać, czy one się świecą, czy oni się kochają, czy oni już mają za sobą szereg różnych właśnie przejść. Oczy zgaszone i już nie ma tej radości jakiejś. Właśnie trzeba trzymać się zasad, które nam daje Kościół, bo Pan Bóg nas kocha i te zasady, które ustanowił, są dobre. Jeżeli chcemy być szczęśliwi, no to trzeba je zachowywać. Nie można przekraczać pewnych granic. I jak się młodzież pyta, do którego miejsca można się dotknąć, kiedy nie ma grzechu? No, bzdura. To nie chodzi o jakieś miejsce, jakąś granicę, którą można sobie pisakiem na ciele narysować, tylko jeżeli ja czy ta druga strona zauważy, że nastąpi jakieś poruszenie seksualne w ciele naszym bezwiednie, od razu się wycofujemy. Przerywamy to co się dzieje, tylko wstaniemy, podejdziemy do okna. No, różne sytuacje bywają, ktoś traci równowagę, siądzie na kolana. No, bywało tak, że właśnie Ela szła, potknęła się, ja ją złapałem, bo ja siedziałem, siadła mi na kolana. Ale to była nieprawidłowa sytuacja. Od razu się ona zerwała, ja się zerwałem, sobie podeszliśmy, nic się nie stało, bo po prostu to tak nie powinno być.
Może młode pokolenie pamięta, ale starsze pamiętam, jak nas oszukiwano w różnych aspektach tego właściwego życia małżeńskiego czy przygotowania. Ja pamiętam takie dyskusje na katechezie w czasie nauki religii w liceum, prawda? Jak ksiądz słusznie mówił, no tak, propaganda komunistyczna mówi, młodzi muszą się wypróbować, żeby wiedzieli nie kota w worku, prawda, w małżeństwie. No teraz mamy straszne doświadczenie, próbują się niestety dosyć często i mamy najwyższe wskaźniki rozwodów w powojennej historii Polski. A więc trzeba, tak jak ty mówisz, wierzyć w mądrość i słuszność zasad podawanych przez Kościół. To daje spokój i szczęście w późniejszym życiu małżeńskim i tą radość. I to ja też się zgodzę, że też miałem kilku znajomych, mniej lub bardziej blisko związanych, których obserwowałem. I to niestety no, niewłaściwe zachowanie, zamiast przynosić radość, przynosi no, smutek, przygnębienie, nie mówiąc o konsekwencjach już w późniejszym życiu w małżeństwie.
Ale w narzeczeństwie najważniejsze jest, żeby poznać się na tyle, żeby było wiadomo, czy ta osoba może być moim małżonkiem. Czy mamy te same ideały, wyznajemy te same wartości, bo bywa tak, że potem słuchacze dzwonią, że zupełnie nie można się dogadać. No jak to nie można się dogadać? To przed ślubem się dogadywaliście? Nie, przed ślubem no to się szło do kawiarni, gdzieś tam, nie rozmawiało się na tematy istotne. To z takich właśnie, powiedzmy, istotnych spraw, co jest ważniejsze? Pan Bóg, czy kariera, czy przypodobać się ludziom? Czy Panu Bogu, czy sakramenty, jak często? Czy chodzimy raz w roku do spowiedzi, czy chodzimy co miesiąc? No, czy się modlimy? Czy potrafimy się razem modlić? A chwileczkę, a czy chcemy mieć dzieci? A ile dzieci? A w jaki sposób będziemy podchodzili do tej sytuacji no, płodności? Bo przecież człowiek jest płodny, małżeństwo jest płodne na ogół. I tutaj na te tematy trzeba rozmawiać. Ile listów dostajemy od żon, które powiedzmy wytrzymały 10-15 lat w małżeństwie i teraz już pękają, już nie mogą udawać, że współżycie seksualne jest dla nich radością. Po prostu mają tego dosyć. Na każde żądanie męża muszą być gotowe. Antykoncepcja, piguły, źle się czuje w różnego rodzaju dolegliwości, ale musi być gotowa dla męża. To jest po prostu skandal. To ma być miłość. To jest po prostu, wykupuje mąż usługi seksualne żeniąc się. To jest skandal, to nie jest w ogóle małżeństwo.
Tak. Ja tu podzielę się takim osobistym doświadczeniem, jeżeli chodzi o twój związek z ze świętej pamięci Elżbietą. Wielokrotnie spotykaliśmy się w Radiu Maryja. I no, byłem zawsze zachwycony, niekiedy to było spotkanie z rozmową krótszą, dłuższą, prawda, ja kończyłem, wyście zaczynali, ale z waszego związku no, emanowała radość, jakiś wielki spokój i, no, i szczęście, powiem. I to, no, mówię, bez rozmowy no, cieszyło mnie, bo no, zawsze człowiek chce spotkać szczęśliwych ludzi, jeszcze tych samych poglądów, tych samych zapatrywań. Ja bym teraz wrócił do sprawy, jeżeli można i ile można, no waszego szczęśliwego małżeństwa. Wiem, małżeństwa, które doczekało się trójki dzieci. Stąd też jeden z powodów przyznania nagrody. Lechowi powiem oficjalnie, bo nagroda imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, ojca rodziny. Może coś, prawda, na temat dzieci, wychowania, radości, trosk, no i obecnej pociechy z tych dzieci, bo wiem, że są źródłem twojej radości.
W naszym małżeństwie okazało się, że jest konflikt serologiczny i lekarze powiedzieli jedno dziecko, wolno nam mieć jedno dziecko. No nie, no to niemożliwe, żeby było jedno dziecko. Wobec tego, rozpoznając płodność, było kolejne dziecko, drugie, było trzecie i co dwa lata mniej więcej tak planowaliśmy, żeby nie przeciążać organizmu, ale już trzecie dziecko to już nie mogła w ogóle karmić piersią, tyle było przeciwciał, bo po prostu w dawnych czasach, pierwszy syn urodził się w roku 69. Nie było jeszcze takich medycznych możliwości. Teraz się jakiś tam zastrzyk dostaje i nie ma problemu z tymi przeciwciałami, ale to po pierwszym porodzie. Wtedy było. Także trójka dzieci i koniec. Już na pewno więcej nie mogło być. No zresztą ze względów również no, pewnych anatomicznych też były pewne trudności, bo jednak żona była osobą niepełnosprawną fizycznie właśnie tam w związku z tym z tym swoim problemem w dzieciństwie wczesnym, bo urodziła się tuż przed wojną, wojna, nie było możliwości leczenia i tak dalej. Więc trójka dzieci. I powiedzmy, nasze zasady były takie, że no, staraliśmy się po Bożemu od samego początku. Żona trochę pracowała, potem z tą pracą było jednak jej za ciężko. Była dużo w domu, więc rozmawiała z dziećmi. Cały czas był ten kontakt, bardzo dużo z dziećmi. No i oczywiście modlitwa rodzinna, wyjścia wspólne do kościoła, święta i tak dalej. I życie w prawdzie. Największe, w cudzysłowie, przestępstwo w rodzinie to było, jeżeli ktoś skłamał. Prawda absolutnie. Co się tam stało, co się zepsuło, to nie. Prawda. Nie można było kłamać. I zresztą dzieci widziały naszą postawę. I zresztą zawsze się modliliśmy codziennie w naszej modlitwie małżeńskiej, żebyśmy byli dobrym przykładem dla naszych dzieci. Bo to jest najistotniejsze. Nie gadanie, nie jakieś tam połajanki, pouczania, tylko przykład. One widzą, co jest i potem naśladują. I przez to teraz są mocne psychicznie. Nie mają jakichś tam problemów. Mogłyby mieć, bo są różne problemy i trudności, ale nie ma, że jakieś tam pomoc musi być psychologiczna czy inna, bo tu w depresję i tak dalej. No, to wielu ludzi w tej chwili na to cierpi. Dzieci są mocne duchowo, dlatego że taką formację otrzymały w domu. Jeździły z nami na rekolekcje, razem się modliliśmy. No, jak w modlitwie rodzinnej zaczęło im się nudzić nasze prowadzenie, to proszę bardzo, grafik rozpisaliśmy, dzieci po kolei prowadzą, my tylko w niedzielę. To nas zamęczyły nas, bo wyszukiwały coraz to różne modlitwy jeszcze nieznane, litanie, to nas kolana bolały od klęczenia, no bo każde chciało być oryginalne i coś jeszcze zaproponować nowego, co ktoś inny nie pomówił.
Proszę Państwa, myślę, że wszyscy czujemy tą radość bycia ojcem, radość bycia małżonkiem. Myśmy tu przed audycją króciutko dyskutowali. No, z Pana Lecha emanuje moc wiary, głębia wiary. Ja tu chciałbym jeszcze wrócić do tematu, który ja osobiście też lubię. Życia wiecznego. Wszyscy wiemy, no, słuchacze Radia Maryja, że Pani Elżbieta nie tak dawno odeszła z tego świata. Ja lubię przypominać tutaj ten epizod, który przeżyłem z Ojcem Świętym w Watykanie. Kiedy mówiłem o śmierci bliskiej mojej osoby, pięknej śmierci, życzyłbym sobie i wszystkim słuchaczom takiej spokojnej, wręcz radosnej śmierci. Ojciec Święty to wysłuchał z wielką uwagą i zrozumieniem i wykonał taki gest. Podniósł rękę z nad stołu i mówi: no tak, bo cóż to jest śmierć? To jest przejście tylko z tej rzeczywistości do tamtej. I to jest, no, piękno naszej wiary, że nie zamykamy się w tych doczesnych ramach 50, 70 czy nawet 95 lat, tylko my mamy perspektywę, my mamy pewność wiary, o czym Ojciec Święty Jan Paweł II, że na tamtym świecie spotkamy się z naszymi bliskimi i to jest tylko rozstanie, a nie pożegnanie. Ja zawsze pamiętam, mam konflikt w rodzinie, bo jak to na wieńcach się pisze, prawda, ostatnie pożegnanie. Ja mówię, to jest pogaństwo ateizm. Nie, możemy powiedzieć pożegnanie, ale nigdy nie ostatnie, bo mówię, ja oczekuję na spotkanie z moimi rodzicami, z kochaną babcią i myślę, że tutaj podobne przeżycia towarzyszą Tobie.
Tak, zdecydowanie tak. Po prostu w naszym małżeństwie już po tylu latach, no w sumie brakowało nam 3 miesięcy do 49 lat małżeństwa, poprzez właśnie praktykowanie w tej duchowości małżeńskiej, dialogu małżeńskiego, modlitwy małżeńskiej, mieliśmy, że tak powiem, byliśmy bardzo blisko siebie sercami i duchowo. Nie było żadnych jakichś takich zadrażnień, zranień. Wobec tego po prostu no, pojechała do tego szpitala pogotowiem. Ja miałem tam za godzinę dojechać, bo na tej izbie przyjęć tam długo córa jej towarzyszyła żonie. A jak ja przyjechałem, no to okazało się, że już jest w śpiączce farmakologicznej, że nie ma kontaktu. No po prostu była już po tamtej stronie, na dobrą sprawę. I cóż się stało? Nawet nie płakałem. Po prostu wiedziałem, że to jest rozłąka. To jest rozłąka. Kiedy dołączę, nie wiem. No teraz tylko jest ważne, żebym trafił tam, gdzie ona, do nieba. Teraz muszę się pilnować i starać, bo samemu jest trudniej. Bo jeżeli jesteśmy we dwoje, to nawzajem korygujemy swoje postępowanie i podnosimy się. A samemu jest trudniej jednak pilnować się. I tak jak właśnie podczas audycji, gdzie ona mnie zawsze też wspierała. Może mało głos na antenie zabierała, ale ile karteczek napisała i mi podsuwała, żebym coś działał, a jak ostatni rok już ze względów braku odporności nie mogła uczestniczyć w studio, tylko w domu była przy głośniku, miała telefon i jak było coś, co jej się nie podobało, dzwoniła do reżyserki, a ten realizator dźwięku przez wewnętrzny mikrofon do słuchawki mi podawał korektę żony. Dopytaj o to, jeszcze tamto trzeba i w ten sposób uczestniczyła tak po cichutku.
Proszę Państwa, ja z radością wielką słucham tych słów, powiem znowu kolegi Lecha, bo jesteśmy sobie bliscy nie tylko w aspekcie wiary, ale także w sensie wykształcenia. Ja jestem inżynierem, jak wszyscy wiedzą. Myślę, że też wszyscy wiedzą, że kolega Lech jest fizykiem, a więc umysły ścisłe, obdarzone darem wiary, który umacniamy, staramy się umacniać poprzez modlitwę i świadectwo. I to jest wielki sukces małżonków, powiem, bo pani Ela z góry na pewno wspomaga, karteczek może nie wysyła, ale dobre impulsy i modli się za twórcą tego programu. Proszę Państwa, musimy kończyć naszą audycję. Jeszcze raz przypominam, myślę, że niepotrzebnie, ale niech będzie dla porządku. Rozmawialiśmy z panem Lechem Polakiewiczem, twórcą audycji rodzinnej dzisiaj we wtorki nadawanej późnym wieczorem, który dzięki tej posłudze rodzinom polskim no, przynosi wielkie dobro i Kościołowi, i ojczyźnie, i to dobro zostało dostrzeżone przez kapitułę Nagrody imienia Sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego w Krakowie. Życzę sukcesów, tego wspaniałego optymizmu, no i najważniejsze, spotkania z ukochaną żoną wieczności, a tam już myślę będziemy się wszyscy cieszyć. Do usłyszenia, do spotkania z Głosem Krakowa za tydzień. Szczęść Boże!